Teraz, proszę Państwa, wkraczamy w temat gier, jak rozumiem.
Super.
Dzięki. Bardzo poproszę Państwa na przód.
Jasne, jasne, sorry. Właśnie nie ma.
Najpierw ty, kobiety, ja mężczyzn. Kolejny dialog. Słuchać mnie? Czy tak nie bardzo?
Przepraszam.
Mówię.
Nie słychać tutaj.
Raz, dwa, raz.
No dobrze. O, jest. Kolejny dialog, proszę Państwa. Przez wirtualny świat do lepszego rozumienia rzeczywistości i samych nas. Dlatego zaprosiliśmy do współpracy między innymi Macieja Sorko. Przepraszam. Psychologia, asystenta w Instytucie Psychologii PAN, który głównym obszarem jego zainteresowania badawczego jest psychologia poznawcza. Prowadzi badania nad wpływem treningu poznawczego z wykorzystaniem gier komputerowych. Jest twórcą komputerowych aplikacji badawczych wykorzystywanych w badaniach za pośrednictwem internetu.
Dziękuję bardzo.
I może ja przedstawię panią.
Tak.
Pani Anna Maria Wieczorek.
Dzień dobry.
Doktorantka w Instytucie Biologii Doświadczenia imienia Marcelego Nęckiego PAN oraz w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. Badaniem mózgu i procesów poznawczych zajmuje się na co dzień. Szczególnie interesują zagadnienia dotyczące starzenia się i neuronalnych podstaw zmian związanych z wiekiem. Bada wpływ intensywnych treningów zdolności intelektualnych na rozwój człowieka dorosłego. Kierownik grantu badawczego Narodowego Centrum Nauki i laureatka 10. edycji konkursu Ventures Fundacji na Rzecz Nauki Polski. Gratuluję. Aleksandra Kołodziej.
Witam.
Studentka 5. roku neurokognitywistyki w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. W ciągu ostatnich kilku lat przewodnicząca Koła Neuronauki oraz jedna z głównych organizatorek Dnia Mózgu na SWPS. Przede wszystkim zajmuje się treningami poznawczymi, jest jednym ze, jest napisane współtwórców, współtwórczyń portalu neurogra.pl. Jej zainteresowania naukowe skupiają się także na funkcjonowaniu poznawczym na poziomie behawioralnym oraz elektrofizjologicznym u osób z depresją. Tematykę tę będzie realizowała w ramach projektu finansowanego z programu dla młodych naukowców Diamentowy Grant. Też gratuluję.
Dziękuję.
I Zuzanna Wodyk.
Dzień dobry.
Studentka neurokognitywistyki i projektowania interakcji człowiek-technologia w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. Od kilku lat jako asystent badań zajmuje się treningami poznawczymi. Jest jednym ze współtwórców portalu neurogra.pl. W ostatnim czasie rozwija się w obszarze UX designu, no właśnie. Interesują ją badania użyteczności oraz projektowanie rozwiązań mobilnych i webowych. Obecnie pisze także pracę magisterską dotyczącą autoregulacji i funkcjonowania poznawczego osób uzależnionych od pornografii za pomocą obserwacji wskaźników psychofizjologicznych. Też gratuluję.
Super.
Kto pierwszy? Szefowo.
Dzień dobry, jeszcze raz witam. Dziękuję za przedstawienie. Chciałem jeszcze tylko uzupełnić, że reprezentuję tutaj także Laboratorium Rzeczywistości Wirtualnej i Psychofizjologii, która jest taką jednostką działającą w ramach Instytutu Psychologii. Ale dość o prezentacji, przejdźmy do tematu naszego spotkania, nawiązującego do naszego spotkania, mam nadzieję, czyli wpływie gier komputerowych na zdolności intelektualne. Zanim zaczniemy tą podróż, musimy sobie zadać, czy odpowiedzieć na to jedno bardzo ważne pytanie, czyli dlaczego właściwie badamy gry komputerowe. Na tym slajdzie zgromadziłem kilka danych, które za chwilę opowiem i mam nadzieję, że one dowiodą Państwu, że gry komputerowe są na tyle dużym i istotnym zjawiskiem, że nie możemy po prostu zwyczajnie w świecie jako naukowcy przejść obok niego obojętnie. Po pierwsze, proszę sobie wyobrazić, że w Stanach Zjednoczonych, a w Europie prawie połowa respondentów zapytanych, czy w przeciągu ostatniego miesiąca miała kontakt z grą komputerową, odpowiada twierdząco. Tak, prawie połowa z nas, również tutaj w Polsce, udzieli tej odpowiedzi w ten sam sposób. Co więcej, obalony został także ten stereotyp gracza jako osoby takiej, no powiedzmy sobie, w wieku nastoletnim najdalej. Ponieważ jak popatrzymy sobie na rozkład proporcji wieku, który widzimy po prawej stronie, państwa prawej stronie, to widzimy, że największa część graczy to ludzie w wieku między 25 a 44 rokiem życia. Co więcej, jeśli spojrzymy na ten koniec tego rozkładu, czyli popatrzymy sobie, że tam jest tak 55-64, to co dziesiąty Europejczyk w tym wypadku, bo tutaj są dane dotyczące Europy, ma kontakt raz w miesiącu przynajmniej z grami komputerowymi. Gry komputerowe na przestrzeni ostatnich lat stały się nie tylko wielkim zjawiskiem, powiedzmy sobie, rozrywkowym czy kulturalnym, ale przede wszystkim stały się jedną z głównych form zabijania wolnego czasu. Dlatego właśnie zrozumienie tego, w jaki sposób gry komputerowe oddziaływują na nas, na nasze codzienne życie, na nasze funkcjonowanie na co dzień, jest z mojej przynajmniej perspektywy bardzo ważne. Jeżeli ktoś jeszcze jest nieprzekonany, to mam nadzieję, że pod koniec tej prezentacji dotrze do tego samego stanowiska, do którego ja doszedłem już w tej chwili. Jak zacząć tą historię? Zacząć ją trzeba oczywiście od pierwszych badań, które były przeprowadzone w tej dziedzinie. One nie są wcale takie dawne, ponieważ te pierwsze badania przeprowadzono w 2003 roku, czyli ledwie niecałe ponad 10 lat temu. Odpowiedzialnymi za te badania była dwójka uczonych, pani profesor Daphne Bevallier oraz pan doktor Green. I badania te rozpoczęli w sposób, jak to czasami bywa, przypadkowy. Otóż ci państwo zajmowali się tym, w jaki sposób nasza uwaga wzrokowa, czyli nasza zdolność do skupiania uwagi naszych oczu na różnych aspektach sytuacji, no, funkcjonuje u ludzi z różnymi deficytami. Przygotowywali w tym celu szereg testów, które miały ocenić poziom funkcjonowania tejże właśnie uwagi. I podczas procedur pretestowania, czyli takiego przygotowywania tych testów, zauważyli pewien problem. Systematycznie pan doktor Green wypadał w nich lepiej niż pani profesor Bevallier. Zaczęli się zastanawiać, czy jest jakiś błąd w oprogramowaniu, czy może coś powoduje tego typu systematycznie błędy, po czym odkryli, że być może różnica, która ich tutaj dzieli, jest taka, że pan doktor Green jest zapalonym graczem gier komputerowych. I to popchnęło ich do przeprowadzenia całej dużej serii badań, która została opublikowana w artykule w Nature, których pokazali, że jeżeli by porównać osoby niegrające z osobami, które mają dużo kontaktów w swoim życiu z grami komputerowymi, to ci gracze są pod wieloma aspektami w tym zakresie uwagi wzrokowej zwyczajnie lepsi. Dlaczego? Można by sobie zadać to pytanie. I to pytanie zadawano sobie na dwa różne sposoby tak naprawdę w nauce w następnych latach. Najbardziej popularne były badania porównawcze. Selekcjonujemy grupę osób, które są graczami. O tym, kim jest gracz, do tego jeszcze oczywiście dojdziemy. I zbieramy grupę osób, które deklarują, że no, z grami mają niewiele wspólnego lub wcale. Testujemy je różnymi testami mierzącymi poziom funkcjonowania różnych aspektów naszych zdolności umysłowych i systematycznie okazuje się, że gracze są lepsi. Oczywiście ktoś mógłby w tym miejscu powiedzieć, no tak, skoro są graczami, no to być może są graczami dlatego, że mają właśnie takie predyspozycje. Są po prostu zwyczajnie w świecie w jakiś sposób utalentowani, mają talent do gier po prostu. Żeby wyjść naprzeciw takim wątpliwościom zupełnie słusznym, prowadzono badania treningowe. W tych badaniach wybierano grupę osób, które nie mają nic wspólnego z grami komputerowymi lub bardzo niewiele, a następnie zachęcano je, czy też systematycznie trenowano przy użyciu gier komputerowych. Taki trening zazwyczaj wyglądał tak, że się przechodziło jakiś tam fragment fabuły gry komputerowej w laboratorium. I badania te dowiodły, że zmiany obserwowane wcześniej w tych badaniach porównawczych można również indukować u osób, które wcześniej kontaktów z grami nie miały. Czyli w tych grupach pokazano, że ta różnica, którą widzieliśmy w badaniach porównawczych, jest różnicą, którą można spowodować, którą można wykształcić u osób, które nie grają. Innymi słowy, osoby trenujące stawały się w tych testach zwyczajnie w świecie lepsze po krótkim stosunkowo okresie treningu. Te pierwsze doniesienia były na tyle sensacyjne, że dały impuls do całej lawiny badań, które przeprowadzono na przestrzeni ostatniej dekady. Tutaj wykres ilustruje jakby stopień narastania ilości publikacji w tej dziedzinie na przestrzeni ostatnich 10 lat. Dlaczego? Zanim odpowiemy na pytanie, dlaczego tak naprawdę ta lawina publikacji powstała, co ją tak naprawdę uruchomiło, jakie pragnienia naukowców, jakie ich dążenia tutaj były decydujące, odpowiedzmy sobie na pytanie, czym są te zdolności intelektualne, o których już trochę powiedziałem. W największym uproszczeniu należy je rozumieć jako szereg różnych, bardzo małych, wyspecjalizowanych zdolności, które współgrając ze sobą pozwalają nam nie tylko postrzegać świat, ale także skutecznie się w nim poruszać, skutecznie wchodzić z nim w interakcję i rozumieć go. W takim najbardziej potocznym podejściu możemy powiedzieć, że do takich zdolności intelektualnych, które w psychologii nazywamy funkcjami poznawczymi, możemy zaliczyć takie elementy jak pamięć krótkotrwała, czyli zdolność do utrzymywania w pamięci bardzo krótko informacji, uwaga wzrokowa, czyli ta zdolność do skupiania uwagi albo zapamiętywania bardzo krótko pokazywanych obrazów, wyobraźnia przestrzenna, która ma kapitalne znaczenie na przykład przy naukach ścisłych, jeżeli ktoś ma większą zdolność do wyobrażania sobie trójwymiarowych struktur i ich organizacji w swojej głowie, ten ma większą łatwość uczenia się tego właśnie typu abstrakcyjnych nauk, jak na przykład matematyka czy fizyka. Rozumowanie przyczynowo-skutkowe, rozwiązywanie problemów czy podejmowanie decyzji. Te wszystkie małe komponenty, które psychologia poznawcza stara się studiować w odosobnieniu, składają się na to, co nazywamy funkcjami poznawczymi, a na potrzeby tego wykładu będziemy o nim mówić zdolności umysłowe. Dlaczego, zapytałem przed chwilą, gry komputerowe stały się tak ważne dla psychologów poznawczych i neurokognitywistów? Od kiedy tylko powstały koncepcje mówiące, że ten nasz umysł składa się właśnie z takich mniejszych komponentów, które współgrają ze sobą, żeby dać nam to wrażenie rzeczywistości i skutecznie w niej funkcjonować, badacze zastanawiali się nad tym, czy jest możliwość tego, by te funkcje, by te poszczególne elementy ulepszać, by sprawiać, by ludzie funkcjonowali zwyczajnie w świecie bardziej skutecznie. Takie trzy główne motywy, które stoją za tymi poszukiwaniami tych skutecznych metod treningu, to aspekt rehabilitacji po udarach mózgu, poprawy jakości życia osób starszych oraz podniesienie skuteczności procesu uczenia się. To są takie trzy filary, które myślę, że w najlepszy sposób definiują to, co było tym głównym motywacją badaczy, by podejmować badania nad skutecznością treningów poznawczych, by w ogóle je konstruować. Jak w takim razie wygląda taki trening? Prosiłbym o uruchomienie tego materiału wideo. O tego tutaj? Nie tego? Proszę bez dźwięku tylko, dobrze? Okej, super. Mamy dwa rodzaje w tej chwili w psychologii poznawczej, to duże uproszczenie rzecz jasna, rodzaje treningu. Z jednej strony takie klasyczne podejście do trenowania funkcji poznawczych mówi, wykorzystajmy zadania, które mamy do testowania tego poziomu funkcjonowania, do tego, żeby ludzie je wykonywali często, w jakimś tam okresach czasu i być może one poprawią funkcjonowanie właśnie w aspektach, które naszych funkcji poznawczych, które angażują. Takie zadanie jak to, które na przykład tutaj jest pokazywane, polega na tym, że należy zapamiętywać, gdzie ileś wyświetleń wcześniej pojawił się kwadrat i reagować potwierdzeniem, jeżeli następny kwadrat pojawi się w tym samym miejscu. Tego typu treningi, co jest już dosyć dobrze opisane w literaturze psychologicznej, powodują coś, co nazywamy bliskim transferem umiejętności. Innymi słowy, mimo wielkich nadziei psychologów poznawczych, że tego typu narzędzia mogą pomóc nam ulepszyć to nasze funkcjonowanie właśnie w tych aspektach funkcjonowania, które one angażują, niestety zawiódł. Okazuje się, że ludzie ulepszają się tylko i wyłącznie w trenowanym zadaniu. Kiedy otrzymają zadanie, które ma angażować podobną funkcję poznawczą, ale jest inne, nie osiągają tak dobrych wyników, jak w tym trenowanym zadaniu. Po drugiej stronie, teraz proszę o uruchomienie filmu, tylko bez dźwięku, mamy do czynienia z treningami...
I galera seguinte, eu queria trazer pra vocês um vídeo de hoje, gameplay de Call of Duty Advanced War.
Choć w tej grze nie mamy explicite powiedziane, musisz ćwiczyć pamięć, musisz ćwiczyć szybkość reagowania, musisz ćwiczyć zdolność do koncentrowania, przełączania uwagi. Ale tak naprawdę ćwiczymy w niej poruszanie się po trójwymiarowym środowisku, celowanie do szybko ruszających się obiektów, odróżnianie wróg-przyjaciel. Te umiejętności trenowane w tej grze dają efekt dalekiego transferu. To znaczy, że osoba, która ma doświadczenie z grami komputerowymi, staje się lepsza w nietrenowanych zadaniach. Czyli gdyby dać takiej osobie zadanie, które testuje po prostu jakość funkcjonowania na przykład pamięci krótkotrwałej, to taka osoba dzięki temu doświadczeniu, które nabyła z taką właśnie grą, w takim właśnie treningu, jest w tym zadaniu lepsza. Innymi słowy, daje to nadzieję, że tego typu trening może umożliwić rozwijanie zdolności umysłowych, które także są angażowane w naturalnym, codziennym życiu i codziennym funkcjonowaniu. Dlaczego to jest w ogóle możliwe? Jaka jest zasadnicza różnica? No, łatwo powiedzieć, to jest bardzo te proste, klasyczne podejście, takie bardzo, powiedzmy sobie, abstrakcyjne, uproszczone. Z drugiej strony ta bardzo skomplikowana i złożona materia tego człowieka biegnącego przez korytarze czy ulice w poszukiwaniu przeciwników. Wszystko to stało się możliwe dlatego, że gry komputerowe stały się coraz to bardziej wymagające dla graczy. Współczesne gry komputerowe to prawdziwie złożone i skomplikowane, wielowymiarowe zadania poznawcze. Musimy w nich odnajdywać drogę w złożonych środowiskach. Musimy szybko reagować na poruszające się bodźce. Musimy ciągle przełączać się między silnie zróżnicowanymi zadaniami. Wreszcie musimy radzić sobie z ogromną ilością dystraktorów, a sama gra dostosuje poziom trudności do naszego poziomu wykonania. W związku z czym jesteśmy cały czas w takiej sytuacji, gdzie ten trening jest dla nas wyzywający, gdzie cały czas jest dla nas skuteczny. Takim ekstremum, można powiedzieć, tutaj poproszę o dźwięk, takim ekstremum, które widzimy na tym filmie, to są gracze profesjonalni. Ten młody człowiek, niechybnie Koreańczyk, nie jest bynajmniej pianistą, jest profesjonalnym graczem, który właśnie w tej chwili rozgrywa na naszych oczach grę strategiczną, która nazywa się StarCraft 2. I ci ludzie, poświęcając niesamowitą ilość czasu na rozwijanie umiejętności właśnie pozwalających im na skuteczność w grach komputerowych, doprowadzają swoje funkcjonowanie do takiego poziomu. Proszę posłuchać. Każde te kliknięcie, każdy ten ruch to jest jedna decyzja podjęta w grze. Proszę sobie wyobrazić, z jaką prędkością to się dzieje. Zostawmy tych ludzi, bo to jednak mimo wszystko nie o nich dzisiaj mówimy. Jak wyglądają treningi z grami komputerowymi? W takim najprostszym przykładzie bierzemy sobie ludzi, którzy nie mają nic wspólnego z grami komputerowymi. Mówimy, słuchajcie, będziecie trenować 12 godzin tygodniowo przez 2 tygodnie treningu. Mierzymy ich przed i mierzymy ich po. Mierzymy ich oczywiście zadaniami, które mają nam ustalić, jaki jest poziom funkcjonowania w różnych aspektach zdolności umysłowych. Pomyślmy w takim razie, czy odpowiedzmy sobie na to kluczowe pytanie, które już tutaj mi się jakby zbiera od dłuższego czasu, czyli właściwie w czym lepsi są gracze od osób niegrających. Postaramy się tutaj troszeczkę obalić kilka stereotypów, między innymi stereotyp znudzonego, otłuszczonego mężczyzny siedzącego przed monitorem, czy też agresywnie reagujących młodzieńców naładowanych złymi emocjami powodowanymi grą. Gracz komputerowy, który w rozumieniu tych badań, o których dzisiaj Państwu opowiadam, to osoba, która spędza na graniu mniej więcej 12 do 15 godzin tygodniowo przez ostatnie 6 miesięcy. To jest takie, można powiedzieć, żelazne kryterium, chociaż zdarzają się badania, w których kwalifikuje się osoby, które grają 6 godzin tygodniowo przez ostatnie 6 miesięcy, czyli około godziny dziennie. Oczywiście jest jeszcze grupa graczy profesjonalnych, o których wspomniałem przed chwilą. Oni trenują 8-12 godzin dziennie. Mówię, trenują celowo, dlatego że w ich wypadku to nie jest czysta przyjemność, to jest wymóg, konieczność, by utrzymać się na odpowiednio wysokim poziomie. Spójrzmy w takim razie na przegląd tych aspektów funkcjonowania czy zdolności umysłowych, które są modyfikowane przez gry komputerowe. Przede wszystkim większa pojemność zasobów uwagi wzrokowej. W takim prostym teście, który polega na tym, że pokazuje się przez bardzo krótki okres czasu, kilkadziesiąt milisekund góra, ilość czarnych kropek na białym tle, prosimy osoby, by powiedziały, ile było tych kropek. Oczywiście nie ma czasu, żeby je policzyć, ale nasz umysł jest na tyle wyspecjalizowany w dostrzeganiu takich obiektów, że jesteśmy do pewnej ilości kropek w stanie dobrze zgadywać, ile tych kropek rzeczywiście przed chwilą na ekranie zobaczyliśmy. Gracze w tych testach są zdecydowanie lepsi od osób niegrających. To znaczy, że są w stanie skutecznie zgadywać, kiedy tych obiektów jest więcej. Kiedy człowiek, który nie gra, ma już z tym duży problem, zaczyna popełniać dużo błędów, zaczyna to być poziom losowy, oni cały czas są w stanie jeszcze funkcjonować skutecznie. Poszerzone pole widzenia, bardzo ciekawa sprawa. Gry angażują nas do tego, by obserwować cały czas peryferia obrazu. Miejsca, w których może się zdarzyć coś, co za chwilę będzie w samym jego centrum, co może być dla nas zagrożeniem albo potencjalną szansą. Testy, które prowadzimy w tym zakresie, polegają na tym, że osoba obserwuje matrycę obiektów wyświetloną na ekranie i na peryferiach podświetlają się bardzo krótki czas jeden z tych elementów. Osoba musi odpowiedzieć, w którym miejscu pojawił się ten obiekt. I im dalej od środka pola widzenia ten obiekt się pojawia, tym zadanie jest dla nas trudniejsze, ponieważ musimy coraz to bardziej polegać na tym mniej ostrym obrazie, który mamy na peryferiach swojego widzenia. Gracze w tych testach są zdecydowanie lepsi, co może mieć kapitalne znaczenie na przykład w trakcie prowadzenia samochodu, kiedy będziemy w stanie, mając tego typu doświadczenie, szybciej zareagować czy szybciej dostrzec coś, co kierowcy bez takiego doświadczenia czy takiego treningu sprawiłoby kłopot. Mniejsze koszty przełączania się między zadaniami, również bardzo interesujący aspekt. Gracze potrzebują zwyczajnie w świecie mniej czasu, żeby przełączyć się, żeby przestawić swój ten mentalny mechanizm na działanie w nowej sytuacji. Takie zadanie w najprostszym przykładzie polega na tym, że wykonujemy pewną czynność z jedną regułą i nagle ta reguła się zmienia. I w tym momencie nasz umysł potrzebuje pewnej ilości czasu, nie wiem oczywiście, co się dzieje w tej chwili w środku, ale pewna ilość czasu jest potrzebna, żeby skutecznie odpowiedzieć już na tą nową regułę, zareagować w sposób poprawny. U osób niegrających czas tego przełączenia się jest zdecydowanie dłuższy w porównaniu do osób grających w gry komputerowe. Coś, co jest, można powiedzieć, intuicyjne i bardzo naturalne. Krótsze czasy reakcji oko-ręka. Gracze zasadniczo reagują szybciej. Jeśli damy im takie zadanie, w którym powiemy naciśnij spację, jak tylko coś się pojawi na ekranie, to oni mają krótsze czasy tej reakcji niż osoby niegrające. Nie skończyłem jeszcze, jest tego więcej. Szybsze kodowanie informacji wzrokowych. Gracze zdecydowanie szybciej są w stanie zbierać informacje z pola widzenia i kodować ją, tak by wykorzystywać w innych zadaniach. Zwiększona zdolność do wyodrobniania szczegółów w obrazie, ponieważ gry komputerowe wymagają od nas tego, by skupiać wzrok na bardzo małych szczegółach tego obrazu, jednocześnie trenują w nas zdolność do separowania tych szczegółów od tła. To ma bardzo duże znaczenie, szczególnie w przypadkach, kiedy mamy do czynienia z deficytami w czytaniu, ponieważ czytanie polega właśnie na tym, że musimy separować poszczególne elementy obrazu od tła. Lepsze funkcjonowanie wyobraźni przestrzennej wreszcie. Gracze sobie łatwiej wyobrażają możliwe obroty trójwymiarowych figur, czyli w ogóle są w stanie bardziej sobie łatwiej wyobrażać i przechodzenie przez trójwymiarową przestrzeń i wyobrażać sobie figurę trójwymiarową, która w jakiś sposób się obraca w ich umyśle. A jak już wspomniałem wcześniej, ma to bardzo duże znaczenie choćby w przypadku nauk ścisłych, gdzie opanowywanie materiału tak abstrakcyjnego, mimo wszystko o tego typu strukturze, jest łatwiejsze, jeżeli mamy większą zdolność wizualizowania sobie tych struktur. I na końcu szybsze przetwarzanie informacji. Jeżeli ograniczymy czas potrzebny na podjęcie decyzji w jakimś zadaniu, to gracze w mniejszym stopniu ulegają tej presji czasu i popełniają w takich sytuacjach mniej błędów niż osoby niegrające. Podsumowując to wszystko, możemy powiedzieć, że te ostatnie 10 lat badań, o których tutaj opowiadam, dostarczyło nam niezbitych dowodów na to, że istnieje pozytywny wpływ gier komputerowych na funkcjonowanie poznawcze człowieka. Dowiedzieliśmy tego nie tylko porównując osoby grające z osobami niegrającymi, ale także przez trenowanie osób niegrających grami komputerowymi i obserwowanie, czy u nich również pojawi się tego typu korzyść w zakresie funkcjonowania umysłowego. Obecnie ten obszar nauki, ten obszar psychologii poznawczej stawia przed sobą dwa ważne pytania. Po pierwsze, jakie aspekty zdolności umysłowych gry zmieniają nas skuteczniej? Gdzie możemy liczyć na większą skuteczność treningu grami komputerowymi, a gdzie na mniejszą? I wreszcie, co decyduje o skuteczności treningu z wykorzystaniem gier komputerowych? Jakie czynniki, co takiego jest w tej grze komputerowej, że ona w ten sposób na nas oddziaływuje? Do tej pory naukowcy posługują się grami komputerowymi jak czarnym pudełkiem. Mówią, no daliśmy im grę, oni grali, trenowali, proszę, są lepsi. Ale dlaczego? Na to pytanie nadal nie znamy odpowiedzi. I na te pytania próbuję odpowiadać właśnie w pracach badawczych, które prowadzę ze swoim zespołem. Takim bardzo dominującym przeświadczeniem, muszę zrobić takie małe wprowadzenie, w tej dziedzinie nauki jest, czy w tym obszarze psychologii poznawczej, jest definicja gier, akcji. Jakie gry, właściwie można sobie zadać pytanie, poprawiają nasze funkcjonowanie najlepiej? Psycholog poznawczy powinien współcześnie odpowiedzieć, że najlepiej oddziaływują na nas gry akcji. Gry akcji to jest takie definicja, którą sformułował właśnie pan Green i pani Bevalier na początku swoich badań i ona się przykleiła do tego pola i jakby już nie została przez te ostatnie lata, często nie było prób podważania jej sensowności. Natomiast gry akcji najczęściej się definiuje w tych badaniach jako gry typu strzelanki, czyli takie, w których widzimy obraz świata z oczu naszego bohatera, nawigujemy w trójwymiarowych przestrzeni i próbujemy lokalizować naszych przeciwników, by ich wyeliminować. Ale gry akcji to jest bardzo bogaty zbiór różnych gier. To są symulatory jazdy, to są takie gry strzelanki, o których mówiłem, to są bijatyki i wreszcie gry typu strategie czasu rzeczywistego, jak ta, którą mamy w prawym dolnym rogu. Każda z tych gier wymaga innych umiejętności, ma inną mechanikę. Żeby być w niej skutecznym, trzeba zrobić coś zupełnie innego. A psychologowie do tej pory powiedzieli, one są wszystkie takie same, wrzucamy je do jednego worka. Pomyśleliśmy sobie, to nie może tak być. To nie może być tak, że gry działają na nas jak takie właśnie czarne pudełko, poprawiając jakąś naszą generalną, ogólną zdolność do ulepszania się w funkcjonowaniu poznawczym. Żeby tego dowieść, choć nie jest to dowód, przyznam, najsilniejszy na razie, ale prace dopiero się rozpoczęły, postanowiliśmy porównać graczy, w których doświadczeniu z grami dominują dwa bardzo popularne gatunki gier. W jednym wypadku byli to gracze strategii czasu rzeczywistego, a w drugim wypadku gracze tak zwanych strzelanek. Te dwa obrazy ilustrują mniej więcej, jak wygląda ta gra. Różnice są diametralne. W strzelankach widzimy obraz z pierwszej osoby, w strategiach spoglądamy na całą sytuację z lotu ptaka. To jest taka bardzo istotna, duża różnica. Tutaj naszym zadaniem jest tylko i wyłącznie właściwie wyszukanie przeciwnika i zlikwidowanie go, a tutaj musimy zarządzać ekonomią, musimy zdobywać zasoby, wydawać je i jednocześnie prowadzić walkę naszymi jednostkami. Wykorzystaliśmy wiele zadań testowych. Tutaj chciałbym pokazać jedno z nich i zaprosić Państwa do próby odpowiedzenia na pytanie, które się tutaj pojawi. Na ekranie będzie pojawi się za chwilę okrąg, w którym znajduje się kilkanaście czarnych kulek. Kilka z tych kulek zostanie podświetlonych na czerwono, po czym zaczną się ruszać. Nasze zadanie polega na tym, żeby śledzić je, śledzić ich położenie cały czas, by na końcu, kiedy próba się zakończy, odpowiedzieć na pytanie, czy ta podświetlona kulka, którą teraz Ci pokazuję, to jest jedna z tych, którą pokazałem Ci na początku? Spróbujmy. Niełatwe. Czy tak, czy nie? Odpowiadamy w myślach? Kto pamięta, o ten wie. Tego typu zadanie...
To było nieuczciwe.
Słucham?
To było nieuczciwe, za szybko się ruszało.
No, takie właśnie zadanie wykonywały osoby niegrające i gracze w naszym badaniu. W tym zadaniu pokazujemy od jednego obiektu do siedmiu obiektów. I dane, które uzyskaliśmy, prezentuję ten właśnie wykres, na osi X-ów mamy ilość obiektów, czyli można powiedzieć poziom trudności. Im więcej obiektów do śledzenia, tym zadanie powinno być trudniejsze. Na osi Y mamy poziom wykonania, czyli ile skutecznych odpowiedzi, jaki procent skutecznych odpowiedzi udzielali nasi respondenci. Widać wyraźnie, że przy jednym obiekcie do śledzenia nasze trzy grupy, czyli grupa graczy strzelanek, grupa graczy strategii oraz osób niegrających, wszyscy sobie radzą całkiem dobrze, prawie 100% poprawności. Przyjrzyjmy się jednak próbom trudniejszym. Najbardziej interesujące rzeczy dzieją się dla nas w przypadku trzech, czterech i pięciu obiektów. Widzimy tutaj, że gracze grający w strategię czasu rzeczywistego, czyli te gry, w których obserwujemy to środowisko jakby z perspektywy z lotu ptaka, zaczynają w tych zadaniach w mniejszym stopniu tracić na poprawności niż pozostałe dwie grupy. Te różnice tutaj między tymi dwoma grupami, czyli graczami strzelanek i osobami niegrającymi, są nieistotne. Jedyne istotne różnice występują między graczami gier strategicznych, a pozostałymi dwiema grupami. Czego to dowodzi? Mamy przekonanie, że te badania dostarczają dowodu, że wszystkie gry nie są takie same. Że nie możemy po prostu powiedzieć, wrzućmy te gry wszystkie do worka pod tytułem gry akcji i one będą ulepszały twój mózg. Nie. Zasadniczym cechą każdej z gier i różnicującą każdą z gier jest właśnie mechanika, czyli to, jakie zadania przed nami stawia gra. I to specyfika tych zadań naszym zdaniem, to jakie funkcje poznawcze angażują te zadania, jest decydujące dla tego, jaka gra trenuje jaki aspekt naszego funkcjonowania. Gry nie są takie same. Podsumujmy to wszystko. Gracze komputerowi mają przewagę nad osobami niegrającymi w wielu aspektach funkcjonowania poznawczego. To jest dowód, który moim zdaniem trudno w tej chwili dyskutować i podważać. Metodologia tych badań jest jasna. Pokazaliśmy nie tylko różnice między grupami, ale byliśmy w stanie także na grupach niegrających wcześniej wywołać poprawę w funkcjonowaniu poznawczym przez trening grami komputerowymi. Mechanika gier komputerowych może mieć decydujące znaczenie dla rodzaju trenowanych aspektów zdolności umysłowych. Mamy taką nadzieję, że spoglądając i analizując, co gracz robi w środowisku gry komputerowej, będziemy w stanie odpowiedzieć, jakie funkcje aktualnie trenuje. Można sobie zadać od razu pytanie, ale po co właściwie? I to trzeci punkt odpowiada na to pytanie. Zrozumienie źródeł wpływu gier komputerowych na zdolności umysłowe doprowadzi do stworzenia aplikacji, które będą skutecznie poprawiały wybrane aspekty funkcjonowania. Innymi słowy, my zdajemy sobie sprawę z tego, że gry komputerowe nie są dla wszystkich. Dla wielu osób, szczególnie w wieku starszym, te agresywne aspekty, na przykład związane ze strzelankami, są nie do zaakceptowania. Nie możemy w ogóle myśleć o tym, że ta osoba będzie gotowa spędzić choćby nawet godzinę przy tego typu grze. Więc zrozumienie tego, gdzie w tych grach komputerowych tkwią te źródła poprawy, pozwoli nam, naszym zdaniem, wyciągnąć te elementy, odrzucić wszystko to, co jest niepotrzebne, zbyteczne i zostawić tylko te aspekty funkcjonowania, tylko te aspekty mechaniki gier komputerowych, które są istotne dla poprawy funkcjonowania. I dzięki temu mamy nadzieję, że będziemy w stanie tworzyć treningi poznawcze, które będą bardziej i powszechnie akceptowalne i będą używane nie tylko w rehabilitacji osób po udarach, nie tylko w przypadku osób starszych, starzejących się, które chcą podtrzymać swój poziom funkcjonowania na wysokim poziomie, ale także w wypadku ludzi w sile wieku, którzy chcą po prostu mieć zdolności uczenia się, zdolności nabywania wiedzy na najwyższym możliwym dla siebie poziomie. Dziękuję bardzo za uwagę i oczywiście, jeśli są jakieś pytania, to bardzo chętnie na nie odpowiem. Widzę las rąk. Tam pani na końcu, tutaj jeszcze pan.
Tak. Zaraz, gdzie jest mikrofon? Halo? Mikrofon? Mogę chodzić z moim?
Tutaj są dwa.
Ale się wyrobiłem co do 10 sekund. Tak?
To ja będę chodził w takim razie. Dziękuję.
To znaczy, że zdążyłem przed 30 minutami.
Ja mam pytanie w zasadzie związane z pewnym metapoziomem tego wszystkiego.
Oczywiście.
Bo trochę nie rozumiem tego przełożenia rzeczywistości gier na tak zwaną rzeczywistość. Bo mam wrażenie, że to, co się tam bada, to są pewne zdolności percepcyjne, reakcji, które się właśnie opierają na tym pięknym ruchu rączką. Ale trochę do końca nie widzę tego przełożenia. To znaczy gry mają pewnego rodzaju założenia wyjściowe. To jest pewien schemat, który bada określony typ reakcji na określone zadanie. Podobnie testy psychologiczne, o których pan mówił, które są tak zwane lepsze, tak, że ci ludzie są z jakiegoś powodu lepsi, badają też ograniczone możliwości do pewnego rodzaju zadania. I teraz ja trochę nie jestem przekonana, czy gdyby tego Koreańczyka, który tak pięknie rusza tą rączką, wrzucić na przykład na dworzec centralny w Warszawie i kazać mu wyjść, nie wiem, koło Pałacu Kultury, to czy zrobiłby to zadanie lepiej niż osoba, która w te gry nie gra? Bo mam wrażenie, że to przełożenie rzeczywistości, zwłaszcza tej cielesnej rzeczywistości, o której
świetne
tutaj
pytanie.
Mówimy, i tego ruchu ręką, a całego funkcjonowania ciała tutaj raczej nie występuje.
Proszę tak, świetne pytanie na początku, dziękuję za nie bardzo. To jest pytanie, które się zawsze pojawia, kiedy prezentuję te informacje i zawsze chętnie na nie odpowiadam. Tylko proszę nie trywializować tego ruchu rączką, bo to jest nie tylko to. I proszę też nie trywializować efektów osiąganych w tych testach poznawczych, bo one zwyczajnie w świecie są faktem. I ci ludzie wcześniej nie wykonywali tych testów i nie są w nich lepsi, dlatego że je wcześniej wykonywali i teraz tak się w nich udoskonalili, że wykonują je tak dobrze, tylko robili coś zupełnie z nimi niezwiązanego. Więc dla mnie ten związek mimo wszystko istnieje. Ale to, o co pani naprawdę pytała tutaj, to pytanie było o to, jak to się przekłada na funkcjonowanie w rzeczywistości. Bardzo ważne i bardzo istotne pytanie. Niestety odpowiedź na nie jest taka, nie wiem. I nie wiemy niestety. Jest moją wielką nadzieją i pasją, by konstruować narzędzia badawcze, które pozwolą ustalić tego typu właśnie fakty. Mam wielkie przekonanie, że tego typu informacje uzyskamy tylko i wyłącznie, albo przede wszystkim z narzędzi, które będą wykorzystywały techniki rzeczywistości wirtualnej. Innymi słowy, będziemy mogli wtedy symulować bardziej naturalne sytuacje, choćby taką sytuację, którą pani opisała, zadanie polegające na opuszczeniu peronu dworca centralnego w Warszawie, ale jednocześnie będziemy mieć dużo większy poziom kontroli, bo te zadanie, które pani wymyśliła, bardzo zresztą ciekawe, jest nie do wykonania, ponieważ nie będziemy wiedzieć, czy nasz Koreańczyk nie trafia do wyjścia, dlatego że dworzec ma źle zrobioną informację pokazującą drogę do wyjścia, czy dlatego, że może po prostu jego funkcjonowanie poznawcze tak naprawdę się wcale nie poprawiło. A już nie mówmy o tym nawet, czy przypadkiem, nie wiem, ludzie nie zasłonili mu jakichś ważnych informacji, które pozwoliłaby mu znaleźć to wyjście. Chaos, który towarzyszy rzeczywistości, nie pozwala naukowcom na prowadzenie badań, w których jesteśmy pewni tego, co mierzymy. Dlatego techniki rzeczywistości wirtualnej, moim zdaniem, w tym wypadku mogą przynieść jakąś odpowiedź, ponieważ one dają możliwość dużej kontroli nad tym, co się dzieje w środowisku, pełnej kontroli nad tym, co się dzieje w środowisku symulowanym, a jednocześnie dają osobie zaangażowanej w takiej procedurze wrażenie bycia w tym innym zupełnie środowisku i reagowania na pojawiające się w nim bodźce w sposób zupełnie naturalny. Dlatego mam nadzieję, że prace naszego zespołu doprowadzą ostatecznie również do próby oddzielenia odpowiedzi na to pytanie. Te badania, które tutaj pokazujemy i powód, dla którego korzystamy z tych prostych testów poznawczych jest taki, że są to badania podstawowe. Profesor Durka mówił o stawaniu na ramionach gigantów. My też próbujemy się na te ramiona wspinać i musimy niestety odnieść się do tego, co jest materią wiedzy w tej dziedzinie psychologii poznawczej w pierwszej kolejności, by móc wykonać kolejny krok i odpowiedzieć na pytanie, okej, to jak to tak naprawdę chodzi w rzeczywistości. Ja tutaj tylko mówię o tym, że jest niezbity dowód na to, że jeżeli ktoś ma doświadczenie z grami komputerowymi, to staje się lepszy w zadaniach, których wcześniej zupełnie nie wykonywał, które angażują, naszym zdaniem, podobne aspekty funkcjonowania naszego umysłu, jak te, które są rozwijane w trakcie kontaktu z grami komputerowymi. Mam nadzieję, że to odpowiada na pani pytanie.
Moment, zatrzymamy się tutaj, bo widzę, że jest gorąco. Tak, widzę. Ale jednak zrobimy tak, że zrobimy ten dialog, dobrze?
O, pewnie, oczywiście.
Później dyskusja, rozumiem, dalej się rozgrzeje i oczywiście oddam państwu głos.